Dzień dobry wieczór w kolejnym 53. już odcinku Zgrajców, najlepszego popkulturowego podcastu po tej stronie Wisły, Odry lub innej rzeki, przy której żyjecie. Najlepszego oczywiście w opinii prowadzących, a prowadzącymi... Już się zamutałem na samym początku. Czyli coś musiałem kłamać. Nie, wszystko jest, słuchajcie, prawdziwe.
Nie, ja tylko mówię, chciałem powiedzieć, że jak po tej stronie Odry, to wiesz, to może jeszcze i COVID-u, i rzeżączki, i ospy.
No, także muszą sobie sami nasi słuchacze dopowiedzieć, ale prowadzącymi, którzy utrzymują tę opinię najlepszego podcastu, są oczywiście, jak zawsze, od zawsze, w niezmiennym składzie. Piotr Wasiak po tamtej stronie mikrofonu.
Dzień dobry.
Oraz ja po tej stronie mikrofonu, czyli Piotr Szychowski. Witajcie, witajcie widzowie, witajcie słuchacze. Wracamy do was po długiej przerwie, ale nie długiej spowodowanej znowu kolejną obsuwą, tylko długiej, że my po prostu z Piotrem dawno nie nagrywaliśmy, z tego względu, że jeśli pamiętacie albo i nie, jeśli nie, to odsyłamy was do poprzedniego odcinka, nagrywaliśmy go ze sporym wyprzedzeniem, więc w zasadzie minęły 3 tygodnie od naszego ostatniego nagrania. Piotr w tym czasie był na wakacjach za granicą, o których na pewno opowie. Ja też trochę rzeczy robiłem, no była majówka, więc i wy na pewno spędziliście jakoś fajnie czas, na pewno nie na pracę i nie na nauce. Daj Boże, że tak nie musiało być. Więc na pewno się jakimiś wspólnie, słuchajcie, możemy dzielić historiami. Wy możecie to robić oczywiście w komentarzach, zarówno na YouTube, jak i na Spotify'u. Możecie nam też wyrazić, wyrazić wdzięczność. Wdzięczność nam albo dla nas, o może tak. Za to,
dla
że nagrywamy
to tak
regularnie.
Trochę, dla nas to tak trochę po podlasku, nie? Nam wdzięczność. Tak się głośno zastanawiam, jak się mówi.
Tak. Tak czy inaczej możecie to zrobić chociażby właśnie subując nas na YouTubie, subując nas na Spotify, słuchając nas na Apple i Google Podcasts. Ukazujemy się w środę co 2 tygodnie o godzinie 20. Możecie zostawić też łapeczkę tam, gdzie się da, albo serduszko tam, gdzie się da. Także tak to wygląda. Zgrajcy 53, jedziemy. Piotrze, co tam u ciebie słychać?
Szokujący po 3 tygodniach tak naprawdę, 2 tygodnie urlopu plus potem majówka, bo ja pojechałem na urlop przed majówką, także na majówkę wróciłem już do Warszawy, więc 3 tygodnie to oznaczało, że dzisiaj jest poniedziałek, kiedy to nagrywamy, to dzisiaj był bardzo ciężki dzień, żeby wrócić do pracy. I co? I oglądam sobie fajny serial, który się nazywa The Rookie, czyli Rekrut. On jest strasznie głupio zrobiony, dlatego że jest na Netflixie, jest dostępny z lektorem polskim, natomiast nie ma polskich napisów, co jest w ogóle dla mnie jakimś ewenementem, no ale no trudno, oglądam.
Zdarza się tak czasem na VOD, ale bardzo rzadko.
Tak, właśnie. Zazwyczaj jest odwrotnie, nie? W sensie, że są napisy i to jest koniec.
A nie próbowałeś może z angielskimi napisami?
Oglądam z angielskimi napisami, no jakby, no trudno. Ale no to nie jest jakiś tam szczególny problem i to jest bardzo fajny serial, który ma tak naprawdę, chyba na Netflixie jest 5 sezonów, a w tej chwili już zamówiono, czy będzie 6, który opowiada o policji w Los Angeles, ale nie takiej, znaczy o zwykłej policji oczywiście, nie o jakichś tam kryminalnych, od morderstw czy coś. Natomiast... dlaczego rekrut? Dlaczego rookie? Dlatego, że pewien człowiek przeżywa napad na bank i postanawia, kiedy już się otrząśnie z traumy tego, że tam mu ktoś przystawił broń do głowy, i postanawia wstąpić do policji. I postanawia i to by było wszystko okej, gdyby nie to, że ten tytułowy rekrut w tej roli Nathan Fillion, czyli Castle, czyli kapitan... Boże, serial science fiction, Boże, przed odcinkiem żeśmy rozmawiali i ci podałem tytuł, a teraz nie pamiętam, widzisz, mam dziury.
Battlestar Galactica.
Nie, właśnie nie Battlestar, to jest, o mój Boże.
Foundation, nie.
Sprawdzę i powiem, w każdym razie on się, tam ta postać nazywała się Malcolm. Aktor Nathan Fillion, który grał w Firefly. No tak, Firefly.
No właśnie, wszyscy teraz 2000... klepią się w czoło, tak, wiesz, tak. Że każdy wiedział.
I nic by nie było dziwnego w tym, że ktoś postanawia wstąpić do policji, tylko że facet ma 45 lat. W związku z tym jakby jest najstarszym żółtodziobem w historii policji i to jest ciekawe, no bo z jednej strony zderza się z, bo jego koledzy też inni, inne świeżaki przyjęte do służby mają po lat, nie wiem, 25 powiedzmy, natomiast no, on ma już trochę doświadczenia życiowego, więc jakby też zupełnie inaczej podchodzi do pewnych spraw i to się bardzo fajnie ogląda, natomiast... Co jest ciekawe, i to mnie kupiło w odcinku pilotażowym, to znaczy, no, to jest policja Los Angeles, nie? I akurat siedzę z moją drugą połówką i tam aresztuję, w pilocie aresztują jakiegoś tam złola i okazuje się, że robią to na Hollywood Boulevard i ja mówię, tam kamera gdzieś przejeżdża i ja mówię do mojej drugiej połówki, patrz, tego sklepu z tyłu masz koszulkę. Nie?
O nie. To jest najgorsza osoba, z którą można oglądać serial. Raz w życiu człowiek gdzieś se pojechał do USA albo do Japonii, tak jak ja uwielbiam mówić. Nie gniewam się oczywiście na ciebie, bo ja robię dokładnie to samo i moja żona mnie nienawidzi. Ale to jest właśnie ten typ, który gra, wiesz, jak w tym z Leonardo DiCaprio w tym memie, tak? Który tam pokazuje palcem. Tak. O, zobacz! Tam byłem. Zrób stop klatkę, cofnij, tam byłem.
Tak,
to jest to. Współczuję.
jestem na drugim sezonie i to jest bardzo fajne, bardzo, bardzo wciągające.
To jest generalnie komedia, to jest dramat, to jest...
Wiesz co, to jest, to ma taki vibe trochę, wiesz co, takich seriali z jakby z dawnych lat, nie? Czyli że to jest tak, że odcinki są mniej więcej niezależne, natomiast no są jakieś historie, te jakby oni są połączeni pewnymi więzami, ci główni bohaterowie.
Czyli są wątki, które trwają przez cały sezon na przykład.
Tak, takie konstrukcje.
Jakby CSI, kryminalne zagadki.
Dokładnie tak. Albo nie wiem, no to jakikolwiek ostry dyżur, nie? Też można, czy tam Anatomia Greya z nowszych, dokładnie tak można. Także są jakieś elementy, wiesz, śmieszne, komediowe i tak dalej, natomiast no to jakby jest zazwyczaj poważne i pokazuje, jak ten facet sobie radzi z też z takimi prozaicznymi rzeczami, że ta robota policjanta w Los Angeles to wcale nie jest taka prosta, już go tam do niego strzelali, on sam no musiał się mierzyć z tym, że no zastrzelił kogoś, tak, więc no to takie też dramatyczne trochę. Patrzył, jak ktoś ginie na jego oczach, nie? Więc to jest... ale rzeczywiście to jest takie moje odkrycie, ten serial. Teraz takie...
Czyli takie obyczajowy niedawno. Może bardziej.
Tak. Aczkolwiek mam wrażenie, że też on powstał trochę po to, żeby nakłonić do wstępowania do policji Los Angeles, nie? To jest taki... Wiesz, że to jest przyjaźń między nami, że w ogóle ktoś, kto zaatakował policjanta, to ma, wiesz, na karku całą policję z miasta, nie? Takie, że się trzymamy razem, że owszem, no łatwo nie jest, tak? Ale to braterstwo jest... tak, no...
Czyli wiesz, taki amerykański patetyzm, który gdzieś tam...
No, może miejscami patuje, to gdzieś tam... Aż się dziwiłem, że na końcu nie ma, wiesz, numeru telefonu, zadzwoń, wstąp do policji, nie? Tak to momentami wygląda. Co jeszcze? No właśnie, byłem na wakacjach we Włoszech, Florencja i Bolonia i tutaj w ogóle...
O tym bym chętnie posłuchał trochę więcej, więc pozwolę przerwać wstępniaczkiem swoim. Dziękuję.
Pytam, co u ciebie, serial, tak?
Już mówię. Robiąc szybki follow-up do Grey's Anatomy, czyli Anatomii Greya, teraz wszędzie są billboardy w Warszawie, że jest nowy 20 sezon. Dostępny tylko na FX. Nie wiem, czy FX to jest jakaś nowa platforma do streamingu. Znaczy, ja wiem, że FX to jest stacja telewizyjna chyba, albo wytwórnia. Ale nie wiedziałem, że oni mają swoją... Nie wiedziałem, że oni mają swoją jakąś platformę. No bo jeżeli się reklamujesz w Warszawie, nowy sezon 20...
A nie, to może być, wiesz co, to może być na kablówie. W sensie na dostępne. Tak jak, okay, nie wiem, tak jak było sci-fi, nie?
Tego, że nie wziąłem pod uwagę tego, że ja nie mam telewizji. W sensie od lat nie mam telewizji, nie mam kanałów telewizyjnych. Okej, dobra. Także jakbyście byli ciekawi, to nowy 20 sezon Grey's Anatomy jest dostępny ekskluzywnie na FX-ie. Skoro już Piotr zapytał, to jeszcze szybko newsowo przelecę dwie rzeczy. Pierwsza to będzie follow-up do poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy sobie o Falloutie, o serialu Fallout od Amazona, ale też o grach. I po tym czasie, który upłynął od naszej emisji, naszego odcinka, ale też no, niejako emisji serialu, zakładam, że spora część z was widziała już ten serial, przynajmniej w częściach, no to śpieszymy donieść, że został potwierdzony oficjalnie drugi sezon i Amazon pochwalił się wynikami. Przeszło 65 milionów ludzi na całym świecie obejrzało Fallout.
A właśnie, jeśli macie Prima, to chyba je, czy to się zdąży, bo chyba do 9, czy od 9, w każdym razie można złapać Fallouta 3 kod na Gogu, jeśli macie Amazon Prime. To poza tym, że Amazon Prime to jest...
Na samym Prime chyba też można wyrwać tam Fallouta 4, czy 76, czy coś takiego była taka
promocja. Nie, no jakby jest trójeczka, jest kod, no bo...
To... Ale mówisz na Gogu.
Nie, tak, no bo już tłumaczę. Bo to jest tak, że jak masz Amazon Prime, na pewno, no to masz oczywiście te przesyłki z Amazonu za darmożkę, masz oczywiście telewizję i masz jeszcze coś takiego, co się nazywa Amazon Prime Gaming.
Tak.
Amazon Prime
takie
Gaming.
Gratisy gamingowe.
Tak, polega na tym, że ci na przykład tam na, nie wiem, na Discorda, no bo Discord należy do Amazonu. Na Discorda masz jakieś tam gratisy. Bardzo często to są jakieś też gówne, jakieś a to skórki, a to coś tam. Natomiast no, dają kody na gry. I na Amazon Prime Gaming, nie pamiętam do którego, mam nadzieję, że to się nie skończy przed emisją naszego odcinka, można wyrwać kod na Goga za darmo na Fallouta 3. Rozumiesz? Okay, no Amazon dobrze. Prime Gaming daje jasne. Kod na Goga.
Sprawdźcie sobie w takim razie, no, my się emitujemy 8 maja o godzinie 20, więc nawet jak będzie do 9, to no może to ktoś tak, z was zahaczy.
Można.
A warto też wspomnieć o tym, że to jest w ogóle totalny styl, w ogóle to jest kradzież, to jest, znaczy w takim pozytywnym sensie, to jest nie do pomyślenia, że Amazon Prime kosztuje 50 zł na rok.
Za rok. Ja myślałem, że to jest tylko za pierwszy rok, wiesz, jak oni tak, weszli z tą usługą.
Tak, a mi się przedłużyło w kolejnym roku.
A był problem, bo w zeszłym roku moja druga połówka kupiła Amazon Prime i no i mieliśmy jakby telewizję. Potem coś jej się stało, że jakby nie przestało łapać jej kartę, znaczy jakby się aktywowało, ale nie pobrało pieniędzy i się nie aktywowało. W związku z tym ja kupiłem Amazon Prime, nie? I za 49 zeta.
Tak, także long story short jest taki, że to jest chyba najbardziej opłacalna w tej chwili usługa VOD. Jeśli chodzi o stosunek jakości i ilości do złotówek wydanych.
Przepraszam, wszedłem na Prime Gaming i jest, i to naprawdę w tym teraz to są zajebiste rzeczy, ponieważ jest tak, Lego Star Wars 3D i Clone Wars, jest Tomb Raider Game of the Year Edition, jest coś tam pakiet do Apexa, to nikogo. I no, jest...
Wszyscy fajnie grający w Apexa właśnie.
I jest no dobrze, Fallout 76 na Xboxa.
A no widzisz, czyli nie trójka.
Ale trójka będzie. Tak mi się, jestem w absolutnie przekonany.
W następnym rzucie.
Zobacz, dobrze, tak, jestem absolutnie przekonany, że tam była trójka.
Możecie sobie sprawdzić w takim razie rozpiski, na pewno hulają w serwisach newsowych po internecie. Z naszej sekcji newsowej...
Może to jest od dziewiątego. Przepraszam, tak ten, no, ale tak gminie.
Dobrze, Piotrze, skup się. Z naszej sekcji newsowej chciałem jeszcze wyróżnić jednego newsa, który gruchnął dzisiaj, nie, wczoraj w zasadzie, 5 maja wieczorem. Nie żyje Bernard Hill.
Tak.
Od twórca roli króla Theodena z Władcy Pierścieni. Zmarł w wieku 79 lat. Oczywiście był znany też z takich filmów jak Titanic chociażby. Ale tak, no wiek, wiesz, w takim wieku ciężko mówić, nie? O, dożył takiego wieku.
A ile miał, przepraszam?
79.
No to jeszcze... Mógłby troszkę
ale
tak.
Ale z drugiej strony w dzisiejszym takim szalonym świecie, to jak ja bym dożył do 79, to już bym poczytał to sobie za jakiś sukces. Niezmiennie żałujemy oczywiście, że tak się stało. Fajnie, że gdzieś tam się odcisnął na kartach tej popkulturowej historii. Mm-hmm. Dla mnie Władca Pierścieni jest trylogia. Władcy jest nadal ekranizacją, w zasadzie najlepszą ekranizacją książki, jakie kiedykolwiek powstała. I żeby daleko nie szukać, byłem teraz na majówce na grillu u moich teściów i już po tej fazie grillowania, gdzie się nażarliśmy pod kurek, poszliśmy sobie z moją żoną, z moim szwagrem, usiedliśmy sobie w pokoju, wiesz, przed wielkim 65-calowym telewizorem, ja się zalogowałem na swoje konto Apple Plus, odpaliłem sobie Władcy Pierścieni, Drużynę Pierścienia w 4K w edycji rozszerzonej i żeśmy sobie siedzieli i grawili. A Drużyna Pierścienia znana jest z tego, że przynajmniej przez pierwsze półtorej godziny, jak Frodo i Sam wychodzą z Shire i Merry i Pippin też tam im towarzyszą, to tam w zasadzie co 15 minut jest jedzenie, więc...
Ja wspominam zwłaszcza tą pierwszą połowę Drużyny Pierścienia jako film taki dosyć lulający do spania. To się dopiero później rozkręca.
To jest mój ulubiony film do usypiania. W sensie jest tak sielankowy, jest tak przyjemny. Gdzieś tam ta tajemnica się zawiązuje, to niebezpieczeństwo dopiero takie jest w paru scenach, ale generalnie ta muzyka taka usypiająca. Drużyna Pierścienia to jest mój pierwszy wybór, jeśli mam sobie odpalić coś znanego, właśnie tak, żeby leciało w telewizji, a ja żebym sobie usypiał. Także polecam serdecznie. Może być właśnie tak, jak ja mam trylogię na Apple kupioną, możecie mieć na Blu-rayu, ale koniecznie oczywiście w wersjach rozszerzonych, bo tylko takie są jedyne prawilne i słuszne do oglądania. A ta 4K też jest bardzo fajna, bo ona jest odrestaurowana nie tylko rozdzielczością, a też jest pokolorowana na nowo, więc zyskuje trochę.
Ja gdzieś czytałem, bo ja mam ją gdzieś na DVD, oczywiście w wersji nie rozszerzonej, ale kupionej zaraz po premierze i znaczy jak tylko
to też nie w 4K
wyszło,
oczywiście.
Tak. I pamiętam, że jak reklamowano tą nową wersję, to tak nawet mi przyszło przez myśl, że może by to kupić. A okazało się, że oni to reklamowali, że to jest pokolorowane na nowo, żeby bardziej pasowało do Hobbita. I to na mnie podziałało jak antyreklama, dlatego że Hobbit... Oczywiście tam fabularnie jest powyciągany i w ogóle to on dla mnie przez ten zabieg też kręcenia w 48 klatkach i tak dalej, no to ja mam wrażenie, że oglądam film, który był kręcony przez pończochę naciągniętą na obiektyw, nie? I informacja, że jakby próbują upodobnić... jakby oryginalną trylogię Władcy Pierścieni do Hobbita podziałało na mnie właśnie jak antyreklama, a nie jak reklama. Więc w końcu tego nie kupiłem.
Na szczęście tak nie jest. Jak powiem ci tak, jak kiedyś wymienisz telewizor, bardzo chętnie do ciebie przyjdę wieczorem na kolację, piwerko, spotkamy się, odpalę ci i zobaczysz, że naprawdę robi robotę, bo bardzo fajnie są zrobione, odrestaurowane te części. Pokrótce, słuchajcie, zanim przejdę, bo mam w zasadzie, Piotr ma tą Italię, o której opowie, ja mam dwa tematy też takie, powiedzmy, większe trochę. Chcę pogadać dzisiaj o Dragon's Dogma 2, w którą pograłem, i chcę pogadać sobie o filmie. A że filmów obejrzałem w tym czasie ostatnim sporo, to pokrótce powiem o dwóch, napomknę tylko. Oglądałem Argyle, Tajny Szpieg, to jest film z Henrym Cavillem, chociaż on nie gra tam głównej roli. I to jest w zasadzie film, który jest niejako w tym samym uniwersum, co ta trylogia Kingsman. Ty kojarzysz tą trylogię Kingsman? Kingsman?
Tytuł kojarzę, natomiast chyba widziałem z jedną z tego. W sensie tak, ona jest nie kojarzyłem trochę... tego jako trylogii. O, może tak.
Znaczy trylogię. To nam już wyszły trzy filmy z tytułu Kingsman. Ja nie widziałem nigdy żadnego. To też się trochę kajam przed samym sobą bardziej. Bo ten Argyle jest fajny pod tym kątem, że on zrywa z tymi schematami kina szpiegowskiego i robi z tego pastisz taki trochę.
Tam chyba tylko gra Colin Firth.
To chyba w Kingsmanie którymś, nie w Argyle'u. W każdym razie on zrywa z tymi schematami kina szpiegowskiego, robi z tego taki trochę pastisz, taką trochę podśmiechujkę. Tylko właśnie z tych wszystkich czterech filmów Kingsmanów i Argyle'a jest najsłabszy, więc trochę żałuję, że wziąłem się od dupy strony, że tak brzydko powiem, no ale namówiłem moją żonę, że słuchaj, jest dostępny chyba właśnie na Apple'u i gra Henry Cavill, to podziałało na moją żonę jak łachta nawyka, więc
no wiadomo, tak.
Mimo wszystko polecam, jak taki niedzielny, obiadowy film, bardzo spoko. Tam jeszcze Sam Rockwell ma w zasadzie jedną z głównych ról. Główną bohaterką jest Bryce Dallas Howard, czyli też pani, która, no tak, nie tylko jest aktorką, ale też chociażby reżyserowała.
Ma dużą pupę.
Do Mandalorianina, tak chciałem powiedzieć. Bryan Cranston, czyli główny bohater z Breaking Bad. Samuel L. Jackson się pojawia, więc fajna obsada. John Cena, więc obsada jest naprawdę spoko, ale mówię, no żałuję, że się wziąłem od tyłka strony, niemniej polecam. Obejrzałem też z tego względu, że wyszedł, i to ciebie muszę, Piotrze, zapytać. Wyszedł zwiastun nowego filmu Deadpool, Deadpool i Wolverine. Widziałeś ten zwiastun?
Nie.
Nie widziałem. A jesteś w ogóle fanem Deadpoola?
Nie.
Okej. Okay. Dobrze, to tym wielkim rozczarowaniem.
Akcentem, tak.
Tym wielkim rozczarowaniem kończymy ten wątek. I to ja tylko powiem z racji tego, że ja jestem fanem Deadpoola i też ostatnio sobie nadrobiłem jedynkę Deadpoola po tym zwiastunie nowym, gdzie wreszcie dostajemy już przez Ryana Reynoldsa mocno taki podkręcany to w końcu spotkanie Marvel Cinematic Universe, gdzie wreszcie się Wolverine spotka z Deadpoolem na jednym ekranie, zagrają w jednym filmie. Oczywiście w tej roli nie Deadpoola, no bo Deadpoola będzie grał Ryan Reynolds, a Wolverina oczywiście kto? No?
Wiem.
Hugh Jackman.
Ale nie powiem.
Zrobiłem taką pauzę, żeby sobie wpisać, bo oczywiście jak się mówi z pamięci, to jest na końcu języka. Także Hugh Jackman i Ryan Reynolds w te wakacje skrzyżują pazury, pięści i tak dalej. I wybrałem sobie inny materiał filmowy z Ryanem Reynoldsem, a mianowicie film Free Guy.
O, chyba to widziałem.
Widziałeś? No właśnie. No tak. Free Guy jest, dla tych, którzy nie wiedzą, filmem o postaci NPC, czyli bohaterze niezależnym w grze wideo.
To nie widziałem.
Który wstaje codziennie rano do pracy, który idzie sobie pracować w banku tutaj za rolą naszego Ryana Reynoldsa. Kładzie się spać i jego dzień w zasadzie jest takim trochę dniem świstaka, no nie? A całe miasto przypomina trochę jakby serwer GTA Online. Jeżdżą czołgi, latają helikoptery, gracze strzelają z wyrzutni rakiet, sieją totalną rozpierduchę i w tym wszystkim ci NPC gdzieś tam no, żyją, umierają, jak umrą, no to wiadomo, że rano się budzą, idą znowu do pracy i cała ta historia jest dla nich dość powtarzalna. W Free Guy'u nasz główny właśnie bohater, czyli Guy, po prostu Guy, nagle sobie zaczyna uzmysławiać, że on jest NPC-em. I przez jakieś tam zrządzenie losu zyskuje tą świadomość, a w zasadzie może nie świadomość, bardziej co wolną wolę troszeczkę. I zaimponowało mi w tym filmie, to od razu też taki spoiler, podobał mi się ten film i polecam go, bo to, co mnie szczególnie kupiło, to że pomysł jest super, nie? W sensie pomysł na papierze jest super. Masz NPC-a, który żyje w grze wideo i jest NPC-em, ale zrealizowanie tego pomysłu w fajny sposób, to musi być cholernie trudna sprawa. A moim zdaniem jako komediowy właśnie film, i tutaj też duża zasługa Reynoldsa, wyszło naprawdę bardzo strawnie. Jest dostępny na serwisach VOD i zdecydowanie polecam. Szczególnie właśnie jak czekacie na przykład na nowego Deadpoola i Wolverina. Chociażby na właśnie wspomnianym Amazon Prime Video. Czyż to jest wypożyczku? Nie wiem. Przepraszam, oczywiście, na Disneyu. Na Disneyu jest w abonamencie. A dlaczego na Disneyu? Zobaczycie tam pod koniec tyle fajnych nawiązań, easter eggów i follow-upów, że zrozumiecie, że gdyby Disney nie był właścicielem tego filmu, to te licencje mogłyby sporo kosztować. I z tym was zostawię, bo ja naprawdę miałem wspaniały ubaw, jeśli chodzi o to, co tam w tym
było
filmie
coś,
się pojawi.
No, to zaspoileruję.
Było.
Ale w trailerze było. Nawet.
No właśnie.
Z takim.
Więc jest tego naprawdę sporo. Jest tego naprawdę sporo. I nie tylko z bzm, ale też z innymi. I też się inni aktorzy pojawiają, więc fajnie, że to w obrębie jednej wytwórni zostało, bo ta licencja mogła gdzieś tam zostać fajnie wyeksploatowana. I trzecia rzecz, Civil War. I o tym nie wiem, czy chwilę dłużej, bo ja w sumie nie umiem o filmach gadać. Nie jestem specjalistą takim jak chociażby Borys z podcastu Ricky Borys. Pozdrawiamy serdecznie. Więc nie umiem o tych filmach mówić mądrze i tak ładnie. Powiem może za to, że w końcu zdecydowałem się na coś, co od przeprowadzki chciałem wdrożyć w życie, a mianowicie, że będę chodził sobie do kina wieczorami. I byłem już raz właśnie na Civil War, o którym zaraz powiem w kilku słowach.
Ja tu widziałem sobie trailer.
Dzisiaj sobie kupiłem... Nice, to też możesz zrecenzować razem ze mną.
Oczywiście.
Dzisiaj kupiłem sobie bilety na Kaskadera z Ryanem Goslingiem. Też idę w środę do promenady. No bo wiesz, mam po prostu do promenady spacerkiem 5 minut. Więc w tanią środę za 19 zł mogę po prostu sobie iść na ostatni seans, tak jak kiedyś gadaliśmy.
No.
Wejść, nie kupować popcornu, picia. Ja wiem, że to kino jest biedne z tego względu. Ale ja idę po prostu za 19 zł do kina i wychodzę i wracam do domu. Jestem o 23 w łóżeczku. Więc Civil War, słuchajcie, to jest film, który jest artystyczny. Nie mam pojęcia. Jest na pewno surowy, ale to też się pojawia w wielu recenzjach. W skrócie to jest film, który jest o tym, jak się zachowują i co robią w ogóle reporterzy wojenni, dziennikarze wojenni, korespondenci wojenni. Mm-hmm. Fabuła jest zmyślona, bo fabuła jest o tym, że Stany
są w czasie wojny domowej.
W czasie wojny domowej podzieliły się tam północ-południe, tak jak przed laty, bo wojna secesyjna, te klimaty.
Umówmy się, to jest Teksas kontra reszta Stanów.
Szczerze tak, tam jest w ogóle chyba nawet wyszczególnione w tym filmie, że Teksas i Kalifornia chyba mają zawiązany sojusz versus gdzieś tam te pozostałe, nie? Tak czy inaczej,
Z Arizoną pomiędzy i z Nevadą.
Grupa korespondentów wojennych, dziennikarzy, na czele tutaj z Kirsten Dunst, która, no ja na przykład za mało lata to tylko z roli Mary Jane w Spider-Manie.
Tak, tam kojarzę. Zwłaszcza, że jest taka scena, jak deszcz pada i...
Tak
i te,
jest.
I te
tak
zdjęcia jest. Są w popfolderze.
No, to ale twoje, a nie jej.
Nie, no to jak więc się miało, ona, to tam ona... paręnaście lat, no to...
Znaczy były... nie, no ja do dziś uważam trylogię Sama Raimiego, trylogię Spider-Mana.
Oczywiście,
Sama
Raimiego, za jedyną najlepsze,
za jedyną legitną i Tobey Maguire w roli Spider-Mana to jest najlepszy tak. Spider-Man. Z całym szacunkiem oczywiście dla Andrew Garfielda i Toma Hollanda, ale tak. Więc tutaj Kirsten Dunst nie gra dziewczyny Spider-Mana, gra doświadczoną już życiem, ale też posiadającą spore doświadczenie, korespondentkę wojenną, która niejedno gówno w życiu widziała. I z racji tego, że wiedzą, że to już są prawdopodobnie ostatnie chwile prezydenta i ta wojna domowa jest już na takim etapie, że w zasadzie zaraz wejdą na Kapitol. Nomen omen. Niedawno to wejście
tak,
na Kapitol
tak. To
mieliśmy na żywo.
Gdzieś czytałem, że to jest, że to można uznać ten film jako taką próbę filmowej przestrogi. Wiesz, jako taki też komentarz do tego, do sytuacji w Stanach, że Stany
można
są
by,
podzielone między demokratów choć, i republikanów prawie dokładnie na pół.
Choć ja oglądając film nie doświadczyłem tego w tym względzie, że moim zdaniem ta konstrukcja w sumie niewiele nam mówi o samym tym zarzewiu konfliktu, wiesz? Mhm. To bardziej jest kino drogi, to jest podróż tych dziennikarzy wojennych przez Stany, które gdzie oni trafiają na kilka takich newralgicznych momentów, sytuacji, które są... Ja tam dużo więcej widziałem The Last of Us, nie? Czyli ludzi zamkniętych sami ze sobą w czterech ścianach i dla nich wrogiem jest każdy, kto nie jest z ich podwórka, w tym sensie bardziej, nie? Tam mało jest tego... Znaczy może ja mało wychwyciłem, ale dla mnie tam mało było tego komentarza politycznego. Tam jest więcej właśnie takiego survival horroru trochę. Znaczy może nie horroru, ale wiesz, survivalu. Więcej takiego okrucieństwa wojny, oczywiście. Tak? To, że wiesz, jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam i pula w łeb to jest najszybsze rozwiązanie. Tylko no zdecydowanie za mało poczułem tak jakby tych podwalin. Dlaczego ten konflikt się wydarzył. Tak czy inaczej, bo w końcu nie dotarłem do sedna. Oni jadą do Waszyngtonu, żeby zrobić ostatni wywiad z prezydentem Ameryki. Bo wiedzą, że lada dzień te siły, powiedzmy, rebeliantów, tak, tych stanów, które są przeciw aktualnej władzy, a zawiązały sojusz, wejdą na Kapitol, wejdą do Waszyngtonu i prezydenta stracą. Więc o tym jest ten film. On jest właśnie, tak jak powiedziałem, i to też w wielu recenzjach się gdzieś tam przejawia, surowy, taki techniczny mocno, pokazuje, znaczy mi się podobało to, że pokazuje trochę pracę dziennikarza, korespondenta wojennego. Nie wiedziałem, że oni tak... Znaczy, o ile to jest na tyle prawdziwe, że oni tak faktycznie biegają za tymi żołnierzami, że potrafią w takich, wiesz, punktach zapalnych świata jak masz czterech komandosów, którzy, wiesz, trzymają się za ramię jeden za drugiego i idą gęsiego, mm-hmm. i ten korespondent wojenny też w kamizelce kuloodpornej w kasku idzie za nimi, nie? Może tak jest, nie wiem, nigdy nie byłem, wiesz,
korespondentem.
W ogóle nie byłem na wojnie, a tutaj korespondentem wojennym tym bardziej. Więc jest to pokazane, ta praca. Jest z drugiej strony też oczywiście pokazane to, że to jest taka trochę pogoń za tym, żeby zrobić jak najlepszy materiał. A to, że tam ten mu, wiesz, strzelił kulkę w łeb, to może w sumie na drugi raz go poprosimy, żeby się ustawił lepiej pod światło, to lepsze zdjęcie wyjdzie, nie? Bo tam wielokrotnie też pada, że oni nie są od ratowania tych ludzi, nie? W sensie, ona nie powie teraz temu terroryście, zmyślam, żeby on nie zabijał tych cywili, bo ona nie jest ani z armii, ani z akcji humanitarnej, ani z niczego. Ona jest dziennikarką. Jak ona by się, czy on,
opowiedziała
zaczęła
wtrącać po jednej ze stron,
to ona sama by dostała w łeb, nie? W sensie, wiesz, i by ją zakopali w tym rowie, co już tam 120 zwłok leży. Więc to było takie naprawdę mocne. Była jedna bardzo mocna scena. Jak będziecie oglądać, to pewnie też na nią natraficie. To jest scena, w której, żeby za dużo nie powiedzieć, jeden z rasowych Amerykanów sprawdza rasowość innych Amerykanów. Tam siedziałem jak na szpilkach i całą scenę miałem wstrzymany oddech i zrobiła na mnie największe wrażenie. Z rzeczy, które mi się nie podobały, w sensie takie, nie że mi się nie podobały, tylko psuły mi trochę odbiór, główna postać męska, która jeździ z tą naszą Lee, Kirsten Dunst gra dziennikarkę Lee, jeździ z nią Joel, nie mylić tutaj z Joelem z The Last of Us, gra go Wagner Moura, a Wagner Moura grał Pablo Escobara w serialu Narcos.
I był, ja tam po prostu, i on jest charakterystyczny, tak.
Tak, bardzo ma twarz charakterystyczną, mimo że tam, nie wiem, chyba nie miał wąsa w tym filmie, na pewno nie tak bujnego i, wiesz, był zupełnie dużo młodziej wyglądał, nie? No to i wiesz, ja tam widziałem Pablo Escobara cały czas, nie? Może tego, bez tego brzuszka, może właśnie bez tego wąsa. Ale to absolutnie nie jest zarzut, nie? Bo rola jest fajnie zagrana, tylko po prostu może zły casting, nie? W ten sposób. Może zły, nieodpowiadający mi casting. Także kino surowe, kino brutalne, nie nastawiajcie się na jakieś tam akcje w stylu, nie wiem, Szybkich i Wściekłych, w sensie, nie, że rozpierducha, albo Johna Wicka, że tam strzelaniny, pościgi, wybuchy i to wszystko efekciarsko wygląda. Jest fajna scena, wiesz, już samego wejścia na Kapitol chociażby z czołgiem, z rakietnicami, wiesz, latają helikoptery. Jest tam trochę takiego stricte kina wojennego, ale wydaje mi się, że to gdzieś miało być na pół taki komentarz właśnie taki, mówisz, polityczny, komentarz co do pracy dziennikarzy wojennych, a trochę takie takie kino paradokumentalne, o, no bo to sam film nie jest kręcony w sposób dokumentu, takiego jak, wiesz, ani nie ma takich ujęć, jakoby to ktoś tam się wypowiadał właśnie w sposób taki dokumentalny, ale gdzieś tam tą pracę tych dokumentalistów, czyli korespondentów wojennych pokazuje, więc od siebie bardzo polecam. Chciałem jeszcze przytoczyć komentarz mojego dobrego znajomego, pracującego de facto w Ubisoftie, Kamila Ściany. Ty Kamila Ściany też oczywiście poznałeś, nie?
Tak, wydaje mi się, że tak.
No, więc Kamil Ściana napisał i tutaj się zdecydowanie zgodzę. Poczekaj, bo właśnie sobie na Filmwebie próbuję otworzyć. Zaloguj się z kontem Facebook, bo na tym komputerze nie jestem zalogowany. Dlaczego powiedziałem, że Kamil Ściana z Ubisoftu, to też zrozumiecie, bo Kamil Ściana się odwołuje do gry Ubisoftowej, jednej z gier z portfolio Ubisoftu.
No tak, na pewno The Division.
Tak jest. Kamil napisał, że kredyt zaufania, jeśli Garland, czyli właśnie reżyser, kręciłby takie The Division. I też mi się wydaje, że jakby miał powstać kiedyś film lub serial The Division, to właśnie w takim stylu. I chociaż mówię, ja tam sporo też widziałem takich tematów The Last of Us. Tylko oczywiście utrzymanych w klimacie political fiction, a nie zombiaków, jak to ma miejsce właśnie w The Last of Us. A teraz już się zamykam i chętnie posłucham o twoich wakacjach.
Italia. Wiesz co, no to jakby opowiadać można albo bardzo długo, albo bardzo krótko, bo w ogóle to jest tak, że lecieć mieliśmy do Podgoricy.
To tylko, nie jest we Włoszech.
To nie jest we Włoszech, tylko że Wizzair odwołał lot. W sensie zmienił siatkę połączeń czy coś i odwołał lot. No więc wiesz, urlop zaklepany, trzeba gdzieś pojechać. No więc padło na Włochy, padło na Bolonię. Tylko że w międzyczasie, jak już kupiliśmy bilety i tam i z powrotem, na 8 dni, to tak myślimy sobie, że kurczę, Bolonia to tak przez 8 dni to tak trochę nudno będzie. W związku z tym postanowiliśmy, rezerwując hotele, pojechać, no polecieć do Bolonii, po czym przejechać pociągiem. Notabene pociągi, znaczy na dworcach jest bajzel jak w Polsce, w sensie bajzel nie, że brudno, tylko bajzel, że w ogóle tłum ludzi, nikt nic nie wie i tak dalej. No ale pociągi, jak tam już zapłacisz te, wyciułasz te euracze, no to jest pociąg, który jedzie 270, nie? I między Bolonią a Florencją potrafi przejechać w 30 minut.
270 jeżdżą pociągi we Włoszech?
Tak.
To są, znaczy tak jestem zdziwiony, bo to są jeszcze niedawno przecież japońskie prędkości.
I to są, uwaga, to jest Alstom, producentem tych pociągów, Italo jest Alstom, i to są albo takie same, albo prawie takie same jak nasze Pendolino. Tylko że tam zapierdzielają 270. Bo to głównie jadą w tunelu, nie? Więc w sensie wynurza się dosłownie na 10 sekund.
Znaczy nie kłóca się, wiesz, prawda jest taka, że Pendolino też są dostosowane do takich prędkości, tylko trakcje nie są dostosowane.
Tak, tylko nie? Nasze tory nie są, tak. No. I właśnie doleciawszy do Bolonii, żeśmy wskoczyli w pociąg i pojechaliśmy do Florencji. No i Florencja, robiłem to samo co na filmie Rekrut, to znaczy pokazywałem i mówiłem, zobacz, z tej kopuły skakałem w Assassin's Creedzie.
Pamiętam, tutaj muszę wam, drodzy widzowie,
to samo robiłem w Wenecji.
Piotr mi na pierwsze zdjęcie i jedyne w sumie, które mi wysłał swoich wakacji, to było chujowo, nie ma stogów siana.
Jak no w tak, Asasynie. No, zabrali stogi siana, no tam spod tej kopuły Duomo z Florencji, także no, takie naprawdę renesansowe miasto, wąskie uliczki, bardzo to klimatycznie wygląda, no tam było co zwiedzać, było bardzo fajnie, żeby tak sobie chociażby po prostu połazić po tym mieście. Na razie jakby ze wszystkich miast uwielbiam Wenecję. Można trochę zejść z tych na bok, z tych utartych szlaków, które tam każdy próbuje zaliczyć jednego dnia i iść po prostu sobie usiąść się, napić kawy gdzieś.
I cię zgubić przy okazji, bo tam GPS nie działa?
Tak, i bo tam GPS nie działa w tych wąskich uliczkach, tak, to tam można się zgubić. Znaczy można iść na azymut, nie? Ja tam robiłem jakieś dzikie kilometry.
Albo po prostu za ludźmi, którzy są lokalnymi i patrzysz na nich i wydaje ci się, że wiesz, dokąd oni idą. Tak, jak idziesz z takimi, to albo wejdziesz im do domu, albo wyjdziesz na główny plac.
Tak, i to jest istotne. Tak, no i Florencja też mi się bardzo podoba. No i jest Bolonia, która jest tak naprawdę z normalnym miastem, nie takim, prawda, renesansowym do zwiedzania. Oczywiście, no trochę kościołów, trochę zabytków tam jest, więc można było pochodzić, ale jest też miastem studenckim, więc absolutnie wieczorami masa młodych ludzi, którzy siedzą na murkach, sobie tam jedzą pizzę, piją wino i tak dalej. Także to jest bardzo przyjemne. Natomiast co mnie wkurzyło, to może taka anegdota, żeby tam, no bo oczywiście nie będę was tutaj i ciebie też zanudzał tym, że tu poszedłem do tego muzeum, tu poszedłem do tego muzeum. Natomiast to, co mnie jakby najbardziej rozbiło, czego tak naprawdę nie doświadczyłem w zeszłym roku w Wenecji, w tym roku nie doświadczyłem we Florencji, a doświadczyłem właśnie boleśnie w Bolonii, to jest ta włoska siesta, która absolutnie no rozwala dzień, nie? W sensie być może gdybym był Włochem, który zjada śniadanie o godzinie 7 rano i to śniadanie to jest kawa i rogalik, nie?
I papierosek,
tak? To o godzinie 12 czy 11 byłbym głodny, jadłbym lunch. Natomiast jak sobie jesz śniadanko w hotelu między 9 a 10, bliżej 9, no i zjadasz takie, no, to jajecznice, kiełbaskę, trochę baconu, tak? No, normalne.
Bacon.
Bacon. Oczywiście, że tak. I potem wychodzisz sobie połazić po mieście, pozwiedzać, nie wiem, zajrzeć do muzeum albo po prostu połazić, to jesteś głodny o godzinie 15-16. I wtedy jest absolutnie wszystko zamknięte, bo te nieroby mają siestę. Znaczy, można sobie iść do jakiejś tam przydrożnej, zjeść dosłownie kanapkę, no, taką sobie i napić się kawy. No, kawa jest absolutnie pyszna. Ale jesteś po prostu głodny. A mieszkasz w hotelu, więc to nie jest tak, że masz kuchnię, nie? No, bo jakby to był wynajęta kwatera, no to sobie tam pójdziesz do supermarketu, kupisz coś i sobie zjesz. Nie.
No tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, jak ja byłem z żoną parę lat temu w Pescarze, znaczy pod Pescarą, w Francavilla al Mare. Totalnie nieturystyczne miasto i po sezonie we wrześniu wynajęliśmy sobie kwaterę w zasadniczo w takim malutkim bloku, gdzie się wychodziło z klatki schodowej i już miałeś piasek z plaży, nie? Więc to była taka kwatera tuż nad samym oceanem. Morzem, przepraszam. Morzem, nie z tej strony, generalnie. Znaczy, tam z żadnej strony nie
z jest. Z drugiej strony też jest morze.
Ojej. Wyszła moja znajomość geografii. Więc robiliśmy właśnie tak, że szliśmy sobie rano do supermarketu, braliśmy sobie langustynki albo krewetki i makaron. I alkohol, oczywiście. Wracaliśmy na kwaterę, zostawiliśmy rzeczy.
Wino za 2 euro?
Nie, no już takie, wiesz, lepsze za 6.
No kurde, widać, że na biednych nie trafiło.
Więc szliśmy sobie zostawić to na kwaterze w lodówce, te jedzonka. Szliśmy sobie na plażę, leżeliśmy sobie właśnie do tej 15, jak nas zmorzył głód. I wracaliśmy sobie na kwaterę zrobić obiad samodzielnie. Mhm. Zjeść go sobie na balkonie, na tarasie, który właśnie rozciągał się na cały tutaj pas wybrzeża. I tak, można żyć, ale rozumiem, że w takich właśnie miejscowościach, no tak, szczególnie tak. Turystycznych, plus jak jesteś w hotelu, no to nie wchodziło to w grę.
Tak, no i po prostu, wiesz, no jesteś głodny. No raz to, żeśmy poszli do jakiejś wręcz knajpy, powiedziałbym amerykańskiej, gdzie serwowali taką pizzę oczywiście, ale po amerykańsku, na grubym cieście, i burgery, bardzo dobre, świetna wołowina, no ale no o godzinie 16 było tam absolutnie pusto. Można było kupić litrowe piwo w kuflu, no ale no to było taka amerykańsko-niemiecka knajpa. Natomiast jakby się chciało iść na jakąś pizzę albo makaron, no to wszystko się otwiera o 19 i po prostu jesteś głodny. Nie, już tam w pewnym momencie się zaczęliśmy jakby zabezpieczać w ten sposób, że się po prostu właśnie w supermarkecie kupowało jakąś, nie wiem, paczkę ciasteczek czy jakieś takie a la rogaliki czy coś, żeby właśnie sobie przejeść i dożyć do tej 16. Znaczy, i to jest zabawne, no bo oczywiście ilekroć mówisz Włochy, no to wiesz o tej sieście, nie? Ale ileś razy tam jesteś w innych miastach i absolutnie tego nie czujesz, tego nie doświadczasz w tych, nie wiem, no właśnie bardziej turystycznych. I po prostu tego nie doświadczasz, aż no niby wiesz o tym, aż jedziesz do takiego miasta, gdzie to jest naprawdę, no to zaczyna być, styl to zaczyna życia, być problem. Nie? Natomiast no w Bolonii idąc właśnie po ciasteczka do supermarketu, patrzę, wielki sklep z komiksami. Nie? I aż wszedłem, myślałem, że coś może będzie po angielsku, ale nie, słuchaj, no wybór włoskich komiksów też tam w drugiej części był antykwariat. Jakieś też widać takie komiksowe gazety, wydawnictwa z lat, nie wiem, mam wrażenie 70., sądząc tam po kolorach i po wyblaknięciu okładki. Ale
wystarczyło na datę spojrzeć, nie? Cyferki mamy takie same jak
Włosi. To nie było widać, ale jakby no wiesz, widać, że to takie się. Stare wydania komiksowe, takie trochę jak Torgale, nie? Bo też się kreska komiksowa bardzo zmieniła na przestrzeni lat. Ale na przykład coś, co po polsku nie jest wydawane, takie wielkie, grube, za nie wiem, za 100 euro komiksy Star Warsowe. Takie, które naprawdę gigantyczne są, które na przykład są na temat Afry i zawierają wszystko na, nie wiem, zbiór z kilkudziesięciu zeszytów, nie? Komiksowych.
No to widziałem chyba zdjęcie jakieś w Instagramie Biblioteki Osus.
Tak, wrzucałem zdjęcie. I właśnie ktoś w komentarzu uświadomił mi, że oczywiście w Polsce to też można kupić, ale po angielsku. I rzeczywiście jest na Amazonie, kosztuje tam 400 z hakiem czy 500 zł, znaczy mniej więcej 100 euro plus marża. Mhm. ale no, jakby ja nie widziałem takich wydań. W sensie, w Polsce nikt się nie pokusił o wydania. Oczywiście są bardzo ładne wydania, takie albumowe też, ale nie takie gigantyczne, typu cała historia Afry.
Dobra, to dwa pytania ode mnie. Czy jadłeś spaghetti bolognese?
Nie.
Był w Bolonii i jadł spaghetti bolognese.
Wiesz co, no dla mnie, bo ja nie przepadam za spaghetti.
Za spaghetti.
Nie, wiesz co.
Bo wciągasz kluskę, to się cały upierdzielisz, tak?
Tak, to jest ten problem. Natomiast wiesz co, to jest tak, że ja oczywiście to, co u nas jest znane pod spaghetti bolognese, z tym spaghetti bolognese z Bolonii nie ma wiele wspólnego, bo to jest coś zupełnie innego.
Natomiast no to tym bardziej, żeby spróbować.
Tak, natomiast ja właśnie tak jestem cięty, tak nie przepadam za tym jakby naszym spaghetti bolognese, że nie. Natomiast często jadłem, i to jest dla mnie taki wyznacznik, i to bardzo lubię, carbonara, bo to bardzo lubię. I to tam, wiesz, różne mięsa się stosuje, w sensie, bo to nie jest boczek, tak? No w Polsce to się używa śmietany i boczku, natomiast absolutnie prawdziwa carbonara, ani koło śmietany, znaczy koło boczku to może stało, ale koło śmietany to zdecydowanie nie. No i to jest, w kilku knajpach to jadłem i to jest wybitne.
A owoce morza? Bo ja jestem na przykład fanem owoców morza, nie wszystkich.
A ja nie szczególnie,
Ale pamiętam, właśnie byliśmy w tych Włoszech...
Langustynki mówiłeś, tak.
To langustynki tak, no ale to robiliśmy sobie, wiesz co, te kupione w ogóle pan nam, wiesz, na stoisku mięsnym, znaczy tym rybnym na promocji dał, w cenie jakichś tańszych skorupiaków wrzucił nam langustynki promocyjnie, więc spoko, bo się mogliśmy też nauczyć, jak się, wiesz, oczywiście Google poszło w ruch, ile to trzeba,
jak się ile robi to trzeba gotować,
tak. To też było ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony takie przyjemne, bo siedziałeś sobie, wiesz, na balkonie, na tarasie, one mają grubsze te pancerzyki, tam częściowo je trzeba zdjąć, częściowo je trzeba rozłamać, więc też jak to nie jest taka kwestia, że idziesz do knajpy i ci wstyd, bo czujesz, że wszyscy cię oceniają, nie?
Bo nie wiesz, jak to jeść.
No, więc...
Miałem taką sytuację, wiesz, bo zamówiłem ostatniego dnia już w Bolonii, zamówiłem pizzę. Oczywiście, nie? I ta pizza przyszła, była ogromna. I ja zrobiłem tak jak zazwyczaj, znaczy zazwyczaj zjadam te końcówki, nie? Te takie...
Brzegi tak zwane.
Brzegi, tak. Ale doszedłem do wniosku, że tutaj jak się zapcham tymi brzegami, to ja zjem połowę tej pizzy. A ona jest bardzo dobra, w sensie jakby tam ten to co jest na niej. No więc postanowiłem zostawiać te brzegi. No i przychodzi kelner, zabiera ten mój talerz, gdzie są te obgryzione brzegi, patrzy na mnie, jakby mu matkę zabił. I zabiera ten talerz, robiąc takie
No widzisz, no czyli już do Włoch w najbliższe 5 lat wstępu nie masz. A przynajmniej do Bolonii.
No, myślę, że już nie. Ale zostawiłem im, pomimo tego, że jest koperto doliczone oczywiście do rachunku, bo tam tak jest, to jeszcze poza tym zostawiłem dodatkowy napiwek, bo to było bardzo, bardzo dobre.
No to dobrze, to dobrze. To wybrnąłeś w takim razie. Czyli generalnie wyjazd się udał i polecasz Włochy. Niezmiennie od paru
no,
wyjazdów.
Tak,
już.
Tak, tak. No jeszcze byłem dawno temu, bardzo dawno temu. Byłem w Rzymie. Myślę o tym, żeby pojechać do Rzymu, tylko się trochę boję. No bo to już jest, tam to będzie masakra, nie? I tłum ludzi i tak dalej. Ja właśnie nie wiem, czy teraz na przykład nie skorzystać następnym razem, jak będziemy jechać, nie skorzystać z twojej rady i po prostu pojechać do jakiejś... Bo jeszcze padło na Włochy, a ten wyjazd, to jeszcze rozważaliśmy, czy nie pojechać do Alicante i po prostu przez 8 dni poleżeć, wiesz, dupą do góry na plaży. Więc może następnym razem Włochy to pojedziemy gdzieś tam w okolice Rimini albo coś.
Żeby poleżeć
na plaży.
My z tym leżeniem tak zrobiliśmy właśnie wtedy przy tej Peskarze. To jest w ogóle środek na wysokości Rzymu, tylko po prawej stronie, na wybrzeżu. No ale chyba taki najbardziej objazdówka, ale w stylu nie zwiedzania, tylko leżenia, no to były wakacje na północne Włochy nad Gardą. Mhm. I tu chcielibyśmy powtórzyć, tylko nad Tacomą byśmy chcieli z żoną jechać. A
no tak, zrobić sobie zdjęcie Star Wars, tam, gdzie Anakin, tak.
To
tak,
dokładnie, tak, tak. Wiecie, że nad Tacomą to było Naboo nagrywane. Ale zobaczymy. Nie wiem, czy w tym roku się nam uda coś spiąć, czy w przyszłym dopiero. Mi z powrotem zaczęła Japonia po głowie chodzić, więc te tematy są gdzieś tam cały
Los
czas
Angeles.
Ruchome. Żebyś znowu mógł Patrycji pokazywać. O, tu byłem, tu nie,
nie
byłem.
Nie, w sensie razem.
Ale to nie tylko, zakładam, Los Angeles, ale Kalifornia, tak? Nevada trochę, podejrzewam?
Nie, no bo to jakby nasi widzowie tego nie wiedzą. No, jakby nasz plan jest taki, że chcemy wziąć ślub w Vegas.
Ja z tobą?
Nie.
Jezu, się przestraszyłem, bo mówisz, nasi widzowie tego nie wiedzą.
Nie, nie, jak, nie. No,
co najmniej jakbyśmy coś ustalili przed nagraniem.
Że ja chcę wziąć ślub w Vegas, nie?
No to niezdecydowanie ja muszę jechać, no bo przecież chyba miałem być świadkiem, tak? Tak
no się chyba tak.
A przynajmniej zaproszony do kasyna na Winner, Winner, Chicken Dinner.
Winner, Winner, Chicken, Chicken Dinner.
Bo to jest, z kasyn się wzięło dla tych, którzy nie wiedzą. Aha. Ten najtańszy kupon, jak wygrywałeś na $2, to ci starczało na obiad właśnie tam ziemniaki czy ryż z kurczakiem. Dlatego pan Krupier krzyczał winner, winner, chicken dinner, jak ktoś tam wygrał. Tak,
to weź za $2, weź teraz kup za $2
nie,
obiad.
No jasno, no to było to, wiesz, lata temu, nie? Dobrze, słuchajcie, czy ty coś jeszcze, Piotrze, z Włoch chciałeś dorzucić?
Wiesz co, nie, no bo wiesz, no nie chcę zanudzać, jakie tam muzea zwiedzałem i...
Masz rację, nikogo to nie interesuje. No,
może trochę tak, no wiesz, no widziałem tą Wenus z fal.
Z Milo?
We Florencji, tak? Mhm. Narodziny Wenus. Widziałem, notabene zaraz po powrocie z Włoch, żeśmy obejrzeli film Hannibal z Antonem Hopkinsem, gdzie tam się część właśnie dzieje we Florencji. I było śmiesznie, no bo to z kolei Patrycja mówiła, o zobacz, tam żeśmy byli, o tam żeśmy byli. A ja mówię, ty nie, patrz jakie puste ulica, jak myśmy szli, to trzeba było łokciami robić, żeby przejść.
Wszystko zostaje w rodzinie. Ja z kolei, słuchajcie, ostatnio właśnie w tym szale oglądania różnych rzeczy obejrzałem sobie po raz drugi, ponieważ po raz pierwszy oglądałem w kinie razem z moim młodszym bratem Kubą, pozdrawiam, Johna Wicka 4.
O.
To tylko przypomnę, że John Wick 2, jeśli będziecie oglądać sobie...
Ja się
sagę
chyba zatrzymałem na drugim.
No byliśmy na dwójce razem w kinie, prawda?
A, no wiesz, właśnie, tak. No to trójki i czwórki nie widziałem.
No, ale wszystkie są dostępne na Amazonie, więc jak nie masz co robić, to polecam. Czwórka jest wybitna. Trójka jest okej-ish, ale czwórka jest wybitna. Obejrzałem sobie czwórkę jeszcze raz, ale chciałem tak właśnie sfollow-upować. Jeśli chcecie trochę widoczków włoskich, to w dwójce jest trochę widoczków włoskich. Bo tam
jest,
się chyba i w Koloseum dzieje i tak,
tak
dalej.
Tak, tak.
No, a ja na sam koniec chciałem parę słów wrzucić jeszcze o grze, żeby nie było, że o grach nie ma. Pograłem sobie w Dragon's Dogma 2. Pograłem sobie w Dragon's Dogma 2. Gra, która jest... Pograłem jeszcze w Fallout 76 i to mało tego, pograłem od nowa, w sensie tak po raz pierwszy zagrałem w tą grę od czasów premiery. Premiera była w 2018 roku. Pograłem w nią na streamie na Xbox Polska, no bo teraz hype na serial, tak jak gadaliśmy na poprzednim odcinku, wzbudził w graczach to, że wrócili do w zasadzie wszystkich Falloutów. No i mi wielką przyjemność Dąbek, czyli Marcin Dąbkowski z Bethesdy zrobił, że poświęcił swój czas i na streamie na Xbox Polska dołączył do mnie i nie można powiedzieć za rączkę poprowadził, także pograliśmy, pokazał mi jak się powinno zacząć właśnie Fallouta 76, co robić, czego nie robić, gdzie iść, gdzie nie iść, w ogóle taką paczkę dla powodzian mi przygotował z jakimiś super zbrojami, pistoletami i tak dalej. Pokazał mi swój obóz, swój kamp, naprawdę już wypasiony, ale on tam ma...
Chodź, chłopczyku, pokażę ci swój power armor.
Tak, więc znaczy on już ma tam kilkaset godzin włożonych, więc to jest zdecydowana miłość.
Czyli to on.
Nie, wiesz co, jest Fallout 76, co by o nim nie mówić, to wykaraskał się ze swoich kłopotów w wieku premierowego i ma stabilną liczbę graczy i jest to liczba graczy naprawdę, naprawdę zacna. Chciałem powiedzieć za to właśnie o tej Dragon's Dogmie, bo to jest też gra, która troszkę mocno ostatnio, jako jedna z niewielu dużych premier w tym roku, oberwała, była kontrowersyjną grą. I moim zdaniem, mimo że mam dopiero 15 godzin na liczniku, oberwała z niewłaściwych powodów, ponieważ gracze... Znaczy nie będę tutaj ani jej bronił, ani jej też kamieniował, po prostu chciałem nakreślić kontekst. Gra zebrała strasznie duży hejt ze względu na to, jakie mikrotransakcje Capcom tak. do niej wrzucił. I dla wszystkich, którzy coś o tym słyszeli, a chcieliby zgłębić tak jakby o co w ogóle chodzi, ile w tym prawdy, ile w tym hejtu, bardzo serdecznie polecam materiał Kłaza, w zasadzie materiały trzy, bo Kłaz zrobił trzy materiały na temat Dragon's Dogmy, ale w pierwszym swoim materiale najwięcej mówi o samej grze i cały segment poświęca tym mikrotransakcjom. I jakkolwiek, albo inaczej, to jest bardzo fajny punkt wyjścia do rozważań, w zasadzie też dużo samych rozważań Tomka, który jest no też dziadem branży i naprawdę znawcą, jeśli chodzi o...
Dziadem w pozytywnym znaczeniu.
Dziadem w pozytywnym znaczeniu, tak.
Tak jak znawcą ja jestem branży. Dziadem Star Warsów.
Tak, dokładnie tak. Tylko ty w tym negatywnym. Co?
A co?
To tu powiedz. Więc Tomek naprawdę tam bardzo fajnie naświetlił to, jak to wygląda, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Mówi to też z perspektywy osoby, która ponad 100 godzin w tę gry włożyła. W sensie w Dragon's Dogma. Dwójkę. Więc raz, że mu ufam pod kątem jego twórczości i pod kątem tego, jakim jest właśnie znawcą, ekspertem, a dwa, że też nie owija w bawełnę, bo zarówno on, jak i ja, do czego się właśnie przychylam do jego opinii, ale też po tym, co pograłem, mogę powiedzieć, to tam nikt nie rozgrzesza mikrotransakcji. To nie jestem, ja nie jestem zwolennikiem tego, że w grze singlowej są mikrotransakcje. Problemem jest to, że ta gra dostała najbardziej po dupie za mikrotransakcje, a powinna zdecydowanie dostać za coś innego. W pierwszej kolejności tej grze się należą straszne połajanki za to, jak ona chodzi na konsolach. W takim stanie się nie wypuszcza gier na konsole. No nie powinno się wypuszczać, bo wiemy, jaka jest branża dzisiaj, nie? Jeśli gra chodzi w zablokowanych na premierę 30 klatkach na Xboxie Series X i PlayStation 5, wiesz, potężnych nadal maszynkach, bo będących raptem 4 lata na rynku, no 3 w zasadzie, i ona ma loka na 30, ale w mieście to tak chodzi w porywach do 15. No. To, że ja sobie mogę kupić kamień szybkiej podróży, to jest dla mnie naprawdę nic nieznaczące.
Wiesz,
w kontekście tego, jak chodzi, nie?
Teraz przecież jest ten update do Starfielda, że wreszcie podobno Starfield na Xboxie będzie.
Tak, ma dostać 60 klatek.
W 60 klatkach. Tak.
Więc od Dragon's Dogma.
Ale ma czy już dostał? Bo to coś...
Na PC-cie chyba jest w becie, na Steamie, a ma dostać na konsolach chyba jeszcze w maju.
Tak.
A jeśli chodzi o Dragon's Dogma, to tak, gra na szczęście po patchu się poprawiła troszeczkę, bo guess what? Na konsolach był domyślnie włączony ray tracing, który dawał całkowicie nic.
Aha.
I teraz no to... po patchu można go wyłączyć i na Series X gra chodzi, no tak, 40-45 klatek i to jest powiedzmy, no, niektórzy powiedzą sweet spot, ja powiem, że do przełknięcia, bo to, ile ta gra ma do zaoferowania, to naprawdę warto. To jest średniowieczne wyobrażenie gry fantazy.
Mm-hmm.
Czy inaczej, japońskie wyobrażenie europejskiej średniowiecznej gry fantazy, w ten sposób. Jedynka też była tak. I mówię, o mikrotransakcjach to zapoznajcie się z materiałami Tomka, ja się pod tym podpisuję. O optymalizacji też się już nie będę dłużej wypowiadał. Na ten moment da się grać. W sensie ja pograłem i da się grać. Sama gra
ale
jest
ledwie.
Świetna. Sama gra jest świetna, słuchajcie. Jesteśmy tam Arisenem w zasadzie.
Mm-hmm.
Czyli takim władcą krainy, któremu smog zabiera serce. No i ta historia jest generalnie trochę pretekstowa, bo świat jest skonstruowany w ten sposób, że bardziej przygodą jest to, co nam wyniknie z gameplayu i z konstrukcji świata. Bo to, że my musimy tam tego smoka odnaleźć, odzyskać swoje serce, bla bla bla, no to jest takie, wiesz, podane nam na talerzu, trochę zagmatwane, ale to nie jest poziom Dark Soulsów. Generalnie jeśli chodzi o mechaniki, mamy naszych trzech pionków, w zasadzie naszego pierwszego takiego pionka, którego sobie tworzymy razem z naszym głównym bohaterem i dwóch pionków, których możemy przyzywać tak jakby od innych graczy albo takich już preprojektowanych, w sensie zaprojektowanych przez Capcom, którzy się gdzieś tam pojawiają. Przemierzamy sobie mapę wzdłuż i wszerz, walczymy z goblinami, walczymy z wilkami, z ogrami, z gryfami i system walki robi tą najlepszą robotę, moim zdaniem, bo tak jak już w jedynce to było, można włazić na te bestie, można wskakiwać. Wiesz, twoi pomocnicy są sterowani przez komputer, przez sztuczną inteligencję i to jest jedna z najlepiej zastosowanych sztucznych inteligencji, w sensie oni faktycznie rzucają czary, leczą cię, podnoszą cię, jak się, wiesz, czołgasz, bo usiadł na, dupą ci troll na tobie usiadł i cię zmiażdżył i się czołgasz jak w Gears of War do osłony, a podbiega twój pionek i wiesz, cię podnosi. Więc ta sztuczna inteligencja działa i największą siłą tej gry jest właśnie to, że ona jest grindowa, ona jest monotonna. Ona, tutaj właśnie też się jeszcze powołam na Quaza, on ją przywołał miejscami do Death Stranding, nie? Gdzie po prostu wychodzisz z plecakiem za wiesz, ściany bezpiecznej bazy i idziesz w nieznane. I tutaj tak samo, nie? Bo właśnie nie ma tej szybkiej podróży. To znaczy jest, ale jej nie ma, nie chcę chodzić tak jakby. Nie jest powszechnie dostępna ta szybka podróż, więc wszędzie musisz dojść na swoich nogach. I prawda jest taka, że o ile gra jest częściowo korytarzowa, bo mapa jest otwarta, struktura jest otwarta, ale są takie ścieżki po prostu, czy to przez las, czy to przez góry, to za każdym rogiem możecie spotkać coś nieoczekiwanego, tak? Bo nagle walczysz w
obozowisku. Ja mówię, ile masz godzin?
15, więc nie jakoś bardzo dużo.
Ile mniej więcej ta gra zabiera?
Wiesz co, no tak jak mówię, Quas ma ponad 100, ale on się bawił różnymi buildami, bawił się różnymi, wiesz, przejściami. Jest tam New Game Plus oczywiście. Myślę, że... Poczekaj, zresztą może nawet już na How Long to Beat będzie, żeby też tak nie rzucać liczbami od czapy, nie rzucać, wiesz, takimi jakimiś wyimaginowanymi. To od razu sprawdzimy sobie, jak zarówno jedynka, jak i Dragon's Dogma 2. Żeby zrobić main wątek w jedynce, czyli główną historię, 32 godziny, a dwójka pokazuje 28 godzin, czyli krótsza nawet jest. Jeśli byś chcieć przelecieć tylko główny wątek, nie? Więc to jak na RPGa, 30 godzin. Tutaj main plus extra pokazuje 50. No to taka, myślę, że solidna rzecz, ale nie taka, żeby zmęczyć. Mówię, największą siłą tej gry jest system walki. To, że w ogóle nasza postać może dowolnie sobie zmieniać klasę postaci w trakcie rozgrywki. Więc zaczynamy wojownikiem, ale możemy być zarówno magiem, jak i łucznikiem. Są tajemne klasy, które odblokowujemy. Ci nasi pionkowie, których dobieramy do drużyny, też możemy co chwilę nimi żonglować. To też właśnie odsyłam do materiałów Tomka, bo jego chyba trzeci materiał jest poświęcony temu, jakie buildy robić. Na przykład bawił się, żeby zrobić 4 łuczników i biegać tylko z łucznikami. Nie? Ja na ten moment biegam sobie z taką klasyczną drużyną fantasy. Ja jestem wojownikiem, mój
jest
pionek
mag, jest łucznik.
Tak, jest łucznik, jest mag i tam złodziejaszek, nie?
Więc w ten klasyka sposób. Klasyk.
I mówię, no system walki, to, że dzisiaj wyszedłeś sobie, płuczesz sobie to obozowisko goblinów i nagle w ogóle gryf przylatuje, porywa cię w szpony i to, zanosi tak cię pół mapy dalej, nie?
To tak trochę załapachniało Wiedźminem, tym gryfem, który sobie, się pojawia na początek.
Tak, tylko wiesz, w Wiedźminie to było skryptowane mimo wszystko, nie? Tutaj w dowolnym momencie może być tak, że wiesz, wyjdzie jeden duży wielki stwór i pozamiata. Dwa, że właśnie trzeba rozbijać obozowiska, bo nie ma możliwości eksploracji mapy po nocy, w sensie da się, tylko widzisz dosłownie na 30 cm przed sobą jakąś pochodnię, więc to jest w zasadzie bardziej zabawa w quick load, quick save, bo nic innego rozsądnego z tego nie wyjdzie. I mówię, no ja jestem zakochany, bo to jest fajna japońska szkoła gamingu z super systemem walki, która niestety cierpi na bolączki. Hejtuje mikrotransakcje, tak, ale niestety największą bolączką jest optymalizacja. Teraz działa to już jako tako i tu też pozwolę sobie sparafrazować słowa Tomka, czy na ten moment polecam, żeby kupić. Ja tą grę dostałem, tylko dostałem ją na potrzeby streama, prawda, od Capcomu, od ten. W pełnej cenie nie, ale jak będzie na jakiejś promce, a daj Boże w Game Passie, zdecydowanie warto. Bo ten. I aż żal bierze tą optymalizację, bo ona gra, w sensie powstała na RE Engine. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest ten sam silnik, na którym powstało Resident Evil, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą tej drugiej rzeczy, RE Engine nie jest od literek Resident Evil, tylko Reach to the Moon.
Ja myślę, że jednak od... No nieważne. Ja myślę, że jednak od Resident Evil.
Więc, no wiesz, ale pamiętasz, jak wyglądają nowe Residenty, nie? I te remake'i. One są przepiękne i chodzą zajebiście. A tutaj, wiesz, tutaj niestety tej grze, no brakuje.
Wiesz, ale to kwestią nie jest silnik, tylko to do niego siada i jakby jak się na nim zna, nie?
To jest... Tylko wiesz, jaki to jest problem? I to jest gra Capcomu, nie? I to jest ich silnik, więc ten flow... Mm-hmm. Proces flow, workflow powinien być, wiesz... Oczywiście, Residenty nie są otwartymi grami, a Dragon's Dogma jest częściowo otwartą grą. Niemniej, 15 godzin za mną, chcę pograć więcej i na ten moment bawię się bardzo fajnie. Także to jest coś, co powinniście sobie wrzucić, jeśli nie do koszyka i czekać na promkę, to przynajmniej gdzieś tam na listę obserwowanych, bo zdecydowanie warto. I tyle ode mnie.
Ja nie mam nic do dodania. Znaczy, jest jeszcze sporo tematów, ale z nimi się nie wyrobimy, więc może następnym razem. No bo oczywiście, ale to muszę poczekać aż na Drobisz, czyli Bad Batch i Tales of the Empire, czyli dwa Star Warsowe seriale, o których, no nie wiem, może powinniśmy opowiedzieć. Jest jeszcze coś.
Jest jedna rzecz, mogę ci powiedzieć.
No.
Bo nasz odcinek teraz wychodzi 8 maja, czyli planowo nasz następny odcinek będzie wychodził 22 maja, mm-hmm. a 22 maja to będzie dzień po premierze Hellblade 2. I tak się składa, że Hellblade 2, Senua's Saga, Hellblade 2, mm-hmm. gra na Unreal Engine 5, jest duża szansa, że ta gra graficznie pozamiata. I bardzo chętnie bym opowiadał o niej. Jeśli dostanę klucz recenzencki, czyli taki, że pogram sobie już przed weekendem, to będę miał czas, żeby wam powiedzieć.
Ale i tak musimy, to chyba nie na najbliższym odcinku, bo też go musimy nagrać wcześniej, bo akurat 21...
Znowu 20, wyjeżdżasz, pięknie.
No, na Digital Dragons do Krakowa.
Okej. No, ale to
więc
dlatego
ja będę
mówię,
opowiadał o Digital Dragons.
Jak dostanę klucz recenzencki, to może uda mi się zmieścić moje wrażenia, mm-hmm. A o Digital Dragons też chętnie posłucham, więc jeszcze zobaczymy. Może uda mi się tego Bad Batcha nadrobić i Tales of the Empire, może jakiegoś specjala Star Warsowego byśmy zarzucili.
No może.
Dobrze, specjala nie było, nie?
Jak tylko obejrzysz te dwa seriale, no bo to... Musisz nadrobić.
No dobrze.
Bo się z ciebie śmieje, że nie oglądasz
tak, wiem, cały,
na bieżąco.
Cały fandom Star Wars się ze mnie śmieje, ale na, jak to się mówi, na ten, na, no żeby was udobruchać, o, w ten mhm. sposób, żeby tak, na obronę swoich racji, od rodziców przyjechały dwa zestawy, które będą układane obok kanonierki szturmowej za mną. Tam na górze, nie wiem, pewnie Piotrek wykadruje, więc może nie być widać. Przywiozłem Razor Cresta i przywiozłem statek Sithów mm-hmm. z Obi-Wana. Także zestawy będą, słuchajcie, układane. No, a jeśli dotarliście do tego momentu, to hashtag Buongiorno i zobaczymy, kto potrafi poprawnie napisać Buongiorno.
Przez DŻ.
No, Buongiorno.
No tak.
Tak jest. Tak. Ale pamiętajcie o hashtagu i pamiętajcie, że możecie to robić zarówno na YouTubie, jak i na Spotify'u, a słuchać nas możecie wszędzie, tam gdzie jesteśmy oczywiście. Zgrajcy.
Na przykład przykładając szklankę do ściany.
Tak, jeśli mieszkacie na Pradze Południe i to będę tam ja. Dobrze, słyszymy się. Daj Boże, daj mocy, daj Filu Spencerze za 2 tygodnie.
Daj Filu Spencerze pieniążki. Pa, pa.
Cześć.